Wydawnictwo Pascal zaprasza do wysłuchania audiobooka Małgorzaty Węglarz Moja. Czyta Bartosz Głogowski. Nagranie Pike Voice Audiobooki. Lata 90. to czas mojego wczesnego dzieciństwa. Miałam szczęście, że spędziłam je w twoim towarzystwie. Moją dedykuję Agnieszce Mrowiec, mojej siostrze. Na wieczne wirowanie, na bezszelestną mękę, na gniazda niezaznanie, na przeklinanie piękna. Kazimierz Szemiot, Jaskółka uwięziona. Prolog. 1995 rok. Barbara Langman. Spojrzenia trzech dziewczynek były puste, jak pokój za ich plecami. Stały w korytarzu, odwrócone tyłem do drzwi. Starały się odpowiadać na pytania i nie płakać. Paula Langman lubiła rozmawiać z ludźmi. Paula dostała na urodziny Walkmana. Ulubioną kasetą Pauli były zgrane z radia przeboje Madonny. Paula jeszcze przedwczoraj zjadła ze wszystkimi obiad. Bardzo lubiła placki ziemniaczane, chociaż wolała jeść je z cukrem i śmietaną, a nie tak jak reszta rodziny z gulaszem wołowym. Wczoraj Paula nie zeszła na kolację, bo bolał ją brzuch. Nikt nie widział jej od tamtego czasu, ale szyba w oknie jej pokoju została wybita. Nie, nic nie słyszały i nie wiedzą, kiedy to się stało. Barbara Langman wyglądała przez okno należącą w trawie drabinę. Nie należała do nich, to było oczywiste. Rodzina Barbary inwestowała w dobry sprzęt, a ta była stara i zdezelowana. Czyli to on musiał ją przynieść właśnie w tym celu, żeby wkraść się do środka i zabrać jej pole. Czując w ustach gorzki smak strachu, liczyła w pamięci, ile czasu mogło minąć od zniknięcia córki. Starała się przypomnieć sobie, jak często po upływie takiego czasu znajdowano żywe dzieci. Ignorując znajomego policjanta wypytującego dziewczynki, Barbara spojrzała na fragment materiału z zielonej koszuli nocnej Pauli. Zaczepił się o wystający z framugi okna gwóźdź. Dostrzegła na nim dwie krople krwi. Pauli czy jego? Czy fragment koszuli to znak, że się szarpała, czy kolejna oznaka niezgrabności Pauli? Kochanie, czy poszłaś z nim dobrowolnie? Pozwoliłaś mu, żeby cię skusił, podniósł i uprowadził z domu? Paulu. Barbara szepnęła imię córki niczym zaklęcie, które miało mieć moc, aby wskazać miejsce jej pobytu. Nie ma Pauli. To jedno zdanie wyciągnęło ją z wyjazdu służbowego i sprowadziło szaleńczym pędem do domu. Od tego momentu serce nieustannie mocno waliło jej w piersi, zmuszając do działania. Jedna z dziewczynek nie wytrzymała i rozpłakała się, gdy zaczęła opowiadać o romantycznych historyjkach, jakie pisała dla nich kuzynka. Kochana Paula, 13-latka o piwnych oczach, z wielkim sercem i głową w chmurach. Pokój córki Barbary pachnie mieszanką słodkiego dezodorantu w sprayu i zmywacza do paznokci. Spora grupa ochotników przeszukiwała już okolice. Niebawem zostaną powiadomione prasa, radio, może nawet telewizja. Ale Barbara stała w oknie, dławiąc się przeczuciem, które w całej karierze jeszcze nigdy jej nie zawiodło. Kawałek materiału z koszulki nocnej jej córki powiewał delikatnie, jakby machał na pożegnanie. Kobieta przełknęła łzy. Wiedziała, Paula już nigdy nie wróci do domu. Rozdział pierwszy. 2015 rok. Ona. Nie pamiętam, kiedy ostatnio widziałam tak wiele osób naraz. Wszyscy patrzą na mnie, machają rękami i wykonują dziwne gesty. Ich nerwowe zachowanie może mieć związek z moją brudną sukienką albo ze stróżką krwi cieknącą mi po łydkach, a może z rosnącą ścianą ognia za moimi plecami. Chociaż stoję w drzwiach, nie mogę zrobić kroku w przód. Złamałam już jedną zasadę. Ubrudziłam się. Sukienka przywarła mi do ciała, włosy skleja pot. Nie pamiętam, kiedy ostatnio dotknęłam mydła. Nie wolno mi więcej nabroić. Gdzieś za plecami słyszę trzask i coś z hukiem spada na podłogę. Nie odwracam się. Nie muszę. Mój dom się wali, a ja stoję na progu i po prostu nie umiem wyjść. Wpatruję się w wąską ścieżkę za plecami tych ludzi. Gdzie on jest? Dlaczego mnie zostawił? Na wspomnienie ostatnich dni łzy zbierają mi się w kącikach oczu, gorące jak powietrze za mną. Jestem słaba i zaraz umrę. Chcę, żeby powiedział mi, co mam zrobić. Jakiś mężczyzna przestaje machać i podbiega do mnie. Słyszę, że krzyczy, ale nie rozumiem wypowiadanych przez niego słów. Wyciąga rękę. Nie potrafię jej dotknąć. Kolejny trzask. To pewnie strop nie wytrzymał i zapadł się do salonu. Zamierzam się cofnąć, ale mężczyzna łapie mnie mocno i przyciąga do siebie. Próbuje się zaprzeć, ale podnosi mnie lekko, tak jak podrywa się w górę szczeniaka. Upadamy na ziemię, ryję kolanami w trawie, zdzierając skórę. Unoszę wzrok w momencie, w którym szyba na poddaszu pęka, a jej kawałki obsypują moje ramiona. Chcę coś powiedzieć, ale moje gardło jest suche, wargi mam spękane. Nic już nie mogę zrobić, kiedy ktoś łapie mnie pod pachami i odciąga po trawie z dala od pożaru. Będzie zły, myślę, a jego złość jest ostatnim, co przebiega mi przez głowę, zanim tracę przytomność. Budzę się i ponownie zapadam w sen. Ledwo rejestruję obecność kolejnych ludzi. Wszyscy coś do mnie mówią, ale chociaż rozumiem ich słowa, nic z tego nie ma dla mnie sensu. Wiem tylko, że nie powinno mnie tu być. Próbuję to powiedzieć, ale nie umiem złożyć zdania. Staram się więc wyraźnie sformułować je w głowie. Nie powinno mnie tu być. Nie wolno mi tu być. Czuję ukłucie na ręce, więc podążam wzrokiem w tamtą stronę. Patrzę, jak igła, od której wije się ku górze przezroczysta rurka, zanurza się w mojej żyle. Młoda kobieta uśmiecha się do mnie i zapewnia, że zaraz poczuje się lepiej. Nie chcę czuć się lepiej, chcę iść do domu. Przyglądam się moim dłoniom. Dopiero teraz widzę, że nadgarstki mam spięte pasami. Pas przytrzymuje mnie również w talii. Dlaczego? Ze strachem rozglądam się po pomieszczeniu. Dostrzegam starszego mężczyznę ubranego na biało i kolejną młodą kobietę. Jej blond włosy poruszają się, kiedy kręci głową. Moje ciało jest spuchnięte, moja skóra pulsuje, jakby pełzały pod nią robaki. Chcę krzyknąć, ale zanim udaje mi się otworzyć usta, robi mi się ciepło i zapadam w sen.